Chwała Jezusowi. Jak się macie w ten zimowy wieczór? Żyjecie? Wiecie, kiedyś słyszałem świadectwo liderki młodzieżowej z czasów prześladowań kościoła w Rosji, kiedy dostała się do więzienia ta młoda dziewczyna. Przeszła serię prześladowań, przesiedziała często po przesłuchaniach w zimnej celi. Powiedziała, że kiedy byłam sama, wystawiona na wstyd i hańbę, to kryłam się, kryłam mój wstyd, moje zimno i wszelki mój strach w ramionach Jezusa i On mnie przeprowadził. On był jej jedyną ucieczką. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, chciałbym, aby pomimo tego, że jest zimno i właściwie zgodnie z logiką, gdybyśmy byli klubem modelarskim, to byśmy rozwiązali dzisiaj spotkanie. Gdybyśmy byli na przykład klubem jakimś tam, to też by raczej liderzy klubu powiedzieli, że może dziś pójdźmy ludzi. Ale ja was chcę poprosić, aby pomimo zimna, abyście się skupili na tym, o czym chciałem w dzisiejszej czas, jak widzicie, jest środa. W środę wieczorem mamy czas lekcji biblijnej, czas nauczania słowa. Abyście się skupili na tym, co przygotowałem. Co wierzę, że Bóg włożył w moje serce i chcę, by było w waszym. Amen? Mogę mieć wasze amen? Nie poddawajcie się zimnu zegarkom. Chcę przejść przez tą cudowną lekcję Słowa Bożego, która mi przyniosła dziś tyle radości, wiecie. Bóg dał łaskę. Dzisiaj rano wstałem, spędziłem cudowny poranek z Panem Bogiem. Kiedy jeszcze wszyscy spali, powoli zaczęły zaświecać się światełka w niektórych oknach mieszkań. Ja stałem przed moim Panem, patrzyłem w to Słowo i mówiłem: tak dziękuję Ci, tak Cię uwielbiam za Słowo, które Ty dajesz. Ono jest moim życiem, ono mnie napełnia. Wiecie, tamtym razem zrobiłem wstęp do tego, o czym chcę nauczać. Mówiliśmy o dekalogu i o 10 przykazaniach. I dzisiaj chciałbym przeczytać księgi Eksodus. To jest to druga księga Mojżeszowa. Z księgi Eksodus, 20 rozdział, 3 werset. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 3 werset. I jest to pierwsze przykazanie, które Mojżesz przyniósł na kamiennych tablicach. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tyle powiedział Bóg jako pierwsze przykazanie. Zobaczmy, czego możemy się z tego nauczyć i co możemy z tego wziąć dla umocnienia naszego duchowego życia. Wiecie, pierwsze przykazanie, tamtym razem wprowadziłem was jakby w dekalog, i dzisiaj chcę się skupić na nim. Pierwsze przykazanie wskazuje nam na obiekt naszej miłości. Mówiliśmy, że przykazań było 10. 4 z tych przykazań dotyczyły relacji między Bogiem i człowiekiem, a 6 przykazań dotyczyło relacji między ludźmi. Jest to pierwsze z 4, które dotyczą relacji Ty i Bóg. Pierwsze 4 dotyczą relacji Ty i Bóg, drugie 6 dotyczy relacji Ty i Twój bliźni. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To przykazanie nam wskazuje na tego, który ma być właśnie obiektem naszej miłości, na tego, któremu według Jego słów należy się wszelka chwała. Wiecie, przez całą Biblię będziecie obserwować, bracia i siostry, jak ważne było to przykazanie. Bóg wielokrotnie powtarzał w Biblii, że jest jedynym Bogiem. Że jest jedynym Bogiem i jest nie do pomyślenia, żeby ktoś zajął miejsce obok Niego jako Bóg. I tylko jedynie jako jedyny Bóg współdziała z ludźmi, z tymi, którzy Go miłują. Jako jedyny Bóg, nie jako jeden z wielu. Szuka ludzi według serca Bożego, a serce według Boga to serce, które w Nim tylko widzi Pana i w nikim innym nie pokłada ufności, tylko w Nim. Bóg mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Zacząłem się zastanawiać nad tym wersetem dzisiaj rano. Wiecie, Bóg mówi tutaj nawet nie o tym, że ktoś go odrzuci na przykład, albo że ktoś w niego uwierzy, ale tak jeszcze pomiędzy innymi sprawami. Bóg mówi: tylko ja, nawet obok mnie nie będziesz miał innych bogów. Tylko ja. Nie można mieć innych bogów obok Niego. Nie można się modlić i oddawać mści komukolwiek innemu, Bóg wyraźnie mówi, bez żadnych ekumenicznych krętacz, tylko ja i koniec. Obok mnie nie będzie nikogo. Nie mogę miłować kogoś z całego mojego serca, z całej mojej duszy, myśli i sił, ale mieć jeszcze kogoś. Bo już nie będę go miłował z całego mojego serca, bo moje serce będzie rozdwojone. Nie będę go miłował z wszystkich moich myśli, bo moje myśli będą się jeszcze na czymś skupiać. Bóg chce być pierwszy i chce być jedyny w waszym życiu. I nie można mieć nikogo innego. Bóg jest waszym Bogiem, a wasze życie jest poddane Jemu. Nasze żony, nasze dzieci, wszystko nie tyle jest na drugim miejscu, co pod Jego władzą. On jest jedyny. Czy czasami mówimy, że na drugim miejscu to jest żona, na trzecim miejscu jest to czy tamto. Chcę wam powiedzieć, nie ma miejsca, nie będzie nikt obok mnie. Bóg mówi, ja zajmuję całe podium. A wszystko, co masz, będzie podległe mojej woli, mojemu słowu i mojemu zarządowi. Bóg jest jeden. I przyrównajmy to do przykładu o kościele albo o małżeństwie. Miłość nigdy nie bywa podzielna, prawdziwa miłość. Pożądliwość może się dzielić. Chciwość może się nawet też dzielić, ale prawdziwa miłość jest ukierunkowana, jest silna i nikt inny jej nie odwróci. Podczas kiedy Jezus był kuszony, Jezus odpowiada diabłu coś, o czym częstokroć ludzie zapominają, a co się stało przyczyną, posłuchajcie, wielkiej tragedii dla Izraela. Wielkie tragedie Izraelowi przydarzały się wtedy, kiedy obok jedynego Boga stawał ktoś jeszcze. Kiedy mężowie izraelscy, kiedy ich kapłani zapominali tej sławnej modlitwy, która w rozkochanych w Bogu ludziach wzbudzała dreszcz i strach, ale też i miłość. Shema Izrael, Adonai Elohim. Słuchaj Izraelu, tylko Pan jest Bogiem. Nie ma innego Boga. I podczas kuszenia na pustyni Jezus odpowiada diabłu coś, o czym bardzo zapominamy dzisiaj. Wiecie, druga księga Mojżeszowa, nie musicie tego szukać, ja przeczytam, powiada takie słowa, kto składa ofiary innym Bogom, poza samym Panem, będzie zgładzony. To jest druga Mojżeszowa 22:20. A Jezus, kiedy był kuszony, w oparciu o tom i wiele innych praw Słowa Bożego, odpowiada wtedy, rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swojemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Napisano jest. Wiecie, my jesteśmy każdego dnia kuszeni. Piekło codziennie puka do waszych drzwi na jakiś kompromis, na jakieś kłamstwo, na ciut, żeby jednak oddać przejść jeszcze komuś. Idź precz, szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Komu służy nasze życie? Wiecie, każda kolejna plaga, którą oglądam, patrząc na historię Egiptu i tego, jak jedyny prawdziwy Bóg wyprowadza swój naród z Egiptu, pokazuje mi słabość egipskich bogów, pokazuje mi lekcję, którą Bóg dawał swojemu narodowi, aby im pokazać, jak wszechmogących jest Bogiem. Każda z tych plag poniża i uwłaszcza któremuś z egipskich bóstw odpowiedzialnych za coś. Wiecie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, to można powiedzieć, że Egipt został za nimi za wodą, ale Egipt został gdzieś jeszcze. W ich sercach był Egipt. I niebezpieczeństwo bałwochwalstwa nie zostało wtedy zażegnane. Diabeł niestety nie został na emeryturze w Egipcie. Dzieci Izraela, naród wybrany, wychodząc z Egiptu, Bóg im pokazał, że jest jedynym władcą i panem. Poniżył wszystkie egipskie bóstwa. Dzieci Izraela udają się do miejsca wcale nie mniejszego bałwochwalstwa. Nie udają się do miejsca, gdzie w Kanaanie Kanaan jest zamieszkany przez kochanych, pobożnych ludzi, czczących Pana, bez grzechu właściwie do takiej ziemi, która mlekiem i miodem płynie na wyciągnięcie ręki, ale prowadzi ich do ziemi, która jest mlekiem i miodem płynąca według Jego obietnic. Ziemi do zdobycia. udają się do miejsca jeszcze większego bałwochwalstwa i zepsucia niż Egipt. Tylko z tą różnicą, że już nie są niewolnikami. Wiecie, gdyby Bóg chciał, mógł przecież zniszczyć Egipt i tam Izraelowi zrobić ziemię obiecaną. Mógł wybić Egipcjan co do jednego albo zostawić ich tak mało, że nie mieliby żadnej szansy, żeby się Izraelowi oprzeć. Tak samo jak dzisiaj Bóg mógłby zrobić niebo na ziemi, gdyby chciał. Ale Bóg chce, żeby szli i żeby zmietli narody, które zostały obłożone klątwą, których czas sądu dojrzał. I w kierunku ziemi Kanaanu zbliża się naród wyrwany przez jedynego prawdziwego Boga. On ich prowadzi i oni jeszcze nie wiedzą, że są obłożeni klątwą z powodu bałwochwalstwa i strasznych grzechów, których się dopuścili. Przyszedł na nich Boży czas. Izrael tam wędrował i to była wola Boża. Bóg mógł im w każdym miejscu sprawić, że mogło im zakwitnąć las i drzewa w ciągu jednego dnia. Ale Bóg decyduje się na wytępienie jeszcze bardziej grzesznych narodów niż Egipt. Prowadzi Izraela do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Wchodzą na tereny opanowane nie tylko przez ludzi, którzy już byli im kulturowo całkowicie obcy, dużo bardziej obcy niż Egipt, ale teren opanowany przez obcych bogów. Jedno z przykazań brzmi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg wie, co do nich mówił. Wiedział, w co wchodzą. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wiecie, podobnie i my po nawróceniu. Światowe rzeczy same nas nie zostawiają. To my mamy być wierni Bożemu Słowu i wierzyć, że teraz, skoro wyznałem Jezusa Panem, to tylko Jezus jest moim Panem. Udajemy się do miejsca, gdzie pokuszenie będzie jeszcze większe. Otoczeni czasami będziemy złymi naukami, kłamstwami diabelskimi. Czasem będziemy stać na pierwszej linii duchowej wojny i nie próżnie chcemy uderzać, jak pisał Paweł, ale chcemy walczyć dla chwały jedynego Boga, dokonując każdego dnia wyboru. Jest jeden Bóg, amen? Jest jeden Bóg. Udajemy się do miejsca, gdzie Bóg przewidział zagładę i wytępienie naszego cielesnego, żałosnego ja. Nigdy wcześniej nie słyszałem tyle szalonych koncepcji na temat Boga i tego, jak Mu służyć, niż kiedy się nawróciłem. Przed nawróceniem nikt mnie nie zaczepiał w tych sprawach, wiecie. Każdemu było wszystko jedno, jak żyję i co się ze mną dzieje. Ale jak się nawróciłem, to jeszcze chyba nigdy nie spotkałem tylu dziwnych ludzi z tyloma dziwnymi bogami. Ale wiem, że nie walczę z krwią i z ciałem. I różnica polegała teraz, kiedy się narodziłeś na nowo, jesteś dzieckiem Bożym, podobnie jak w Izraelu. Nie jesteś już niewolnikiem. Pan daje Ci przykazanie, które masz siłę zachować, abyś Go czynił jedynym Bogiem. Wiecie, głosząc o 10 przykazaniach, jak powiedziałem tamtym razem, chcę nie tylko omawiać 10 przykazań, bo dziś chcę tylko o pierwszym powiedzieć, ale chcę Wam również pokazać, że 10 przykazań nie jest jakimś rodzajem przestarzałej gazety. Nie jest rodzajem przestarzałego zakonu, który dzisiaj właściwie można by było pominąć, bo jest coś lepszego. Chcę Wam powiedzieć, że te 10 przykazań w pełni zgadza się z życiem Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Bóg jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki i nie zmienia się. Jezus też nie był kuszony, żeby oddawać pokłon innym bogom, ale stało się to dopiero wtedy, kiedy wszedł na drogę służby. Zwróćcie uwagę, że Jezus został kuszony, aby oddawać cześć innym bogom, a dokładnie, żeby czcić szatana. Bóg nie mówi nam w Biblii, że nie istnieją inni bogowie jako tacy. Pokazuje nam ich słabość przez swoje dzieła i przez swoją wielkość. Gdyby Bóg powiedział, że po prostu nie ma żadnych innych bogów, to bagatelizowałby realność, ale Bóg wie wszystko. Wiecie, choć Biblia nam wyraźnie wskazuje, że inni bogowie są wirtualni, wymyśleni, nie istnieją jako prawdziwi bogowie, są kłamstwem i tylko podają się za bogów. Przez małe b. Takim bogiem tego świata jest diabeł. On nie jest prawdziwie Panem i Bogiem. Ale Bóg mówi: nie będziesz miał innych obok mnie. I dlatego uczy przez całą Biblię, że nie toleruje być Bogiem, który jest dodatkiem, ale On chce być jedynym Bogiem w naszym życiu. Wiecie, dziś ludzie mówią, że Bóg jest Bogiem, ale bardziej z poczucia tradycji to mówią. Po prostu taka tradycja, no jest Pan Bóg w niebie, a chwała Bogu, jest Bóg. Ale Kościół musi żyć świadomie słowami, które mówił Jezus. Jako ciało Chrystusa powinien zawsze podtrzymywać to, co Jezus powiedział do diabła. A odpowiadając, rzekł mu: albowiem napisano, podkreślam, bracia i siostry, napisano: Panu, Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Pan Jezus pokazuje nam, że napisano. To nie było jakieś Jego szczególne objawienie. Coś, o czym nigdy wcześniej ludzie nie słyszeli. Jezus bardzo zwyczajnie żył. On zwyczajnie odpowiada: jest tak napisane i będę według tego żył. Zwyczajnie napisano. Bóg nie akceptuje ludzi, służby ludzi o rozdwojonym sercu, którzy mają inne bóstwa w swoim życiu. Człowiek nie może oddawać swojego życia Bogu i mamonie. Zgadzacie się? Widzicie? I tutaj przy pierwszym przykazaniu zaczyna się spirala upadku, która, jeżeli człowiek się nie opamięta i nie uczyni z Boga jedynego Boga, doprowadzi go do złamania wszystkich przykazań, doprowadzi go do jeszcze większej ruiny. Można to przeczytać, to zjawisko jest opisane w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w wielu, wielu wersetach. Ja przeczytam wam tylko początek. Zaczyna się ta spirala w 21 rozdziale. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. To jest 21 werset 1 rozdziału listu do Rzymian. Jeśli będziecie to studiować w domu, to zobaczycie spiralę zła, która stacza tych ludzi aż do homoseksualizmu i jeszcze niżej. Do różnych zboczeń, do strasznych rzeczy. Od tego miejsca droga do upadku cywilizacji, od bałwochwalstwa do homoseksualizmu i jeszcze niżej. List do Rzymian to opisuje. Spirala upadku rozpoczyna się w 21 wersecie i można to tam czytać. Jeśli nie uznasz Boga za jedynego Boga, twoje życie nie będzie zwycięskie duchowo. W mitologiach, w różnego rodzaju starych i bałwochwalczych religiach całe zastępy bogów mają. Rzymianie ich mieli parę tysięcy podobno. Grecy jeszcze więcej. Mają całe zastępy bogów, z których każdy symbolizuje różne dziedziny życia. Mają bogów, poganie mieli bogów płodności, zdrowia, chorób, bogactwa. I zwróćcie uwagę, każdy z tych bogów coś symbolizował, symbolicznie czymś się opiekował. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, wyznanie mojej wiary, wyznanie wiary waszych serc: Jezus Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i nie jest żadnym symbolem. Jest prawdziwie żyjącym Panem. Amen. O, chwała Bogu. Warto marznąć na tej sali, żeby wam to powiedzieć. On jest prawdziwie Synem Bożym. Jezus nie jest kolejnym symbolem. Słowo Boże mówi, że On nie symbolizuje drogi. On jest drogą. On nie symbolizuje prawdy. Jest prawdą. Nie symbolizuje życia. Ale ja żyję, bo Jezus żyje. Oddawanie czci komukolwiek jest pozbawianiem Boga wyłączności. On zawsze chciał, aby Jego naród radził się tylko u Niego i czcił tylko Jego. Wiecie, Izrael, chcę wam teraz pokazać. Izrael wielokrotnie łamie dane im przez Boga przykazanie, ściągając na siebie Boży gniew. Chciałbym wam teraz pokazać. Przypatrzcie się, proszę, posłuchajcie tej lekcji biblijnej dzisiaj. Przypatrzcie się niektórym z tych bałwanów, których czcił Izrael. Zobaczcie, co musiało być w sercach tych ludzi. A więc pierwszy bałwan, czytamy o Biblii, pierwszy bałwan, na jakiego się napotykamy, jest w 5 Księdze Mojżeszowej, na przykład w 9 rozdziale, ale wcześniej możemy o nim przeczytać. Złoty cielec. To jest ten pierwszy, na którego się napotykamy. Złote cielce. W 1 Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, czytamy o złotych cielcach w Dan i w Betel oraz o świątynkach na wzgórzach. Znowu Izrael złamał słowo: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, mówił do nich Bóg, a oni cielaki budowali z złota. Potem mamy drugą królewską księgę, 21 rozdział. Tragedia. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wiecie, co się dzieje? Rozpoczyna się kult Baala. Szatan jest strzony w Izraelu. symbolem Baala był byk, ołtarz Baala. Wiecie, co się dzieje? Pewnego dnia ołtarz Baala staje w świątyni pańskiej, zbudowany przez Manasesa. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Boże serce jest zranione. Boży gniew jest zburzony. Przecież ja was ukochałem i wyprowadziłem. Przecież ja was prosiłem. Wiecie, to jest gorsze niż kiedy mąż śpi z inną kobietą albo żona z innym mężczyzną. My myślimy, że jest złamane nasze serce, kiedy ktoś doświadcza zdrady małżeńskiej, ale Bóg życie swoje oddał. Bóg ich prowadził. Bóg ich kochał, wiódł ich, a oni go ordynarnie zdradzają. Potem mamy kult Molocha opisany w pierwszej księdze królewskiej 11:7. I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki. Słyszycie? Czy możecie sobie wyobrazić miejsce, gdzie stoi ohydny cielec, byk, bałwan, gdzie płonie ogień, gdzie mruczą jacyś kapłani i dzieci, które chcą oglądać słońce, które chcą się tulić w ramionach rodziców. Naród zostaje zwiedziony do takiego stopnia, że zostają prowadzone do tej doliny i rzucane w ogień. Ja nie mogę patrzeć, jak mój mały chłopiec się sparzy, jak sobie palec oparzy. Powiedzcie, jaką bestię bałwochwalstwo musi uczynić człowieka. Dlatego Bóg mówi, abyśmy się strzegli bałwochwalstwa, bo ono czyni z człowieka bestię. Bałwan, kiedy staje się Bogiem, dopuszcza rzeczy, których byś nigdy sam nie zrobił. Przed nim palono żywcem dzieci. Król Salomon, kiedy został zwiedziony, zaczął oddawać mu cześć, o czym czytamy w pierwszej księdze królewskiej 11:7. Potem rozpoczyna się kult Kemosza w Izraelu. Posłuchajcie strasznych słów. Pomyślcie Boga, który miał w swoim sercu słowo: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I posłuchajcie tego, co wam teraz przeczytam. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Astartą, boginią Sydonczyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Zobaczcie, co się działo ze szlachetnym królewskim sercem. Zobaczcie, gdzie prowadzi bałwochwalstwo. Potem mamy kult Astarte w Izraelu, kolejne bóstwo sydońskie, któremu oddawał cześć Salomon. Potem 5 Mojżeszowa, 4 rozdział, opisuje, jakim strasznym grzechem jest kult zastępów niebieskich. Potem Bóg mówi o słońcu, księżycu i o tym, że nie chce, aby oddawać cześć innym ciałom niebieskim. Ja wam tylko teraz czytam niektóre rzeczy w związku z pierwszym przykazaniem, które niestety, ale których Izrael nie dotrzymał. Wielu z nas powie, że właściwie no nam to nie grozi. Nie grozi nikomu z nas, żeby zaczął Molochowi oddawać cześć. Poczekajcie, coś wam zaraz pokażę. Nam też grozi bałwochwalstwo. Potem mamy kult miedzianego węża w Izraelu. 1 Królewska 18:4-5. Wiecie, przez Izraelitów ten miedziany wąż, który kiedyś był zapowiedzią Bożej obietnicy i wybawienia, zostaje nazwany bogiem, który nazywa się Nehusztan. Staje się obiektem kultu i dopiero nawrócenie króla Hiszkiasza powoduje, że bałwan ląduje na śmietniku w ogniu, tam gdzie jest jego miejsce. Jako postawiony przez Mojżesza, wydawał się ludziom taki szlachetny, no to w końcu Mojżesz przecież postawił. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną prawdę dzisiejszego przesłania, mojego nauczania. Nic, nawet postawione przez najświętszych ludzi, nie jest godne czci, żadna rzeźba, tylko Pan. Dlatego król Hiszkiasz zostaje przez Boga nazwany kimś, kto polegał tylko na nim, podobnie jak król Dawid. Bo Hiszkiasz swojego serca tym nie brudzi, ale niszczy to. Izrael miał jeszcze jednego bożka. ohydnego bożka, który stamtąd rozplenił się dzisiaj po całej ziemi. Bożka, który jest Bogiem tysięcy Polaków i który dzielić, chrześcijanie próbują wydzielić mu kawałek tronu, który tylko Pan Bóg Wszechmogący powinien zająć. A mianowicie czczonym dzisiaj bałwanem jest szczęście. Łód szczęścia. Los. Tak się nazywa owego bałwana. Księga Izajasza, 66 rozdział, powiada takie słowa. Posłuchajcie teraz uważnie. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zostawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina, was przeznaczam pod miecz. Zapomnieć o świętej górze, to zapomnieć o modlitwie. To zapomnieć o tym, że to, czy będziesz żył, jest w Bożych rękach. To, czy będziesz zdrowy, jest w Bożych rękach. To, co się z Tobą stanie, z Twoim domem, z wszystkim, co masz, jest w Bożych rękach. Bóg mówi, nie zastawiaj stołu żadnemu szczęściu, żadnemu losowi. Nasze życie nie jest zależne od przypadków. To nie los, ale Bóg jest moim Panem. To jest ten rodzaj bałwochwalstwa, który jest taki dyskretny, że często nawet nie budzi niczyich podejrzeń. Wiesz, jak mi szczęście dopisze. A kto to jest szczęście i co ci ma dopisać? Bóg ci napisał całą drogę. Czy nasz Pan jest Bogiem Wszechmogącym, bracia i siostry? Czy oddaliśmy Jemu nasze życie? Czy wierzymy, że On to zrobi? Kim jest los? Kto to jest w ogóle los? Co to za Pan? Ludzie wierzą, że biedny, nic nie wiedzący czarny kot przejdzie im przez drogę i nagle się wszystko zmieniło. Chcę wam powiedzieć, zawsze to powtarzałem, choćby tabun czarnych kotów przeszedł mi przed samochodem, ja wiem, że to z tronu nie zrzuci Jezusa Chrystusa, który jest moim Bogiem i w niczym nie zmniejszy Jego opieki nade mną. W piątek 13 wiosną w marcu tabun czarnych kotów może mi przejść, a ja akurat mogę jechać w czerwonych skarpetkach i Jezus jest Panem. Współcześnie mamy wiele organizacji religijnych, celowo i świadomie łamiących Boże przykazanie, mówiące o Bożej wyłączności. Dzisiaj celowo stawia się innych bogów. Prowadzą te organizacje religijne, tak protestanckie, jak i nie, tysiące ludzi na zagładę i wtłaczają do kościoła całą gamę bałwanów. To nie tylko kościół katolicki. Nie mających nic wspólnego z żadnym kościołem ani kultem. Nowych bałwanów. Wiecie, czasem najprościej jest krytykować to, co nie mieści się w granicach czy w zasadach naszej denominacji. Ale ja wiem, że nas nie interesuje dzisiaj krytyka. Nas interesuje prawda Słowa Bożego. Amen? I chcę wam dzisiaj powiedzieć, istnieje coś takiego jak bałwochwalstwo kościelne. Bałwochwalstwo, które nazywa się chrześcijaństwem. Na przykład kult świętych jest jawnym pogwałceniem, złamaniem pierwszego przykazania. Posłuchajcie coś. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Czy wyobrażasz sobie sytuację, o której teraz czytam? Czytam o tym, jak Piotr przyszedł do domu Korneliusza i co zrobił Korneliusz? Powiedział mu chwała Bogu? Nie. Powiedział chwała Piotrowi i padł do jego nóg. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, jeśli jakikolwiek człowiek z ludzi miałby być godny kultu, to na pewno pośród tych ludzi byłby Piotr. Ale Piotr znał Słowo Boże i my powinniśmy je znać. Jeśli ktoś na przykład powie, że można mu oddawać cześć tylko po śmierci, to sprawa dotyczy już kolejnego ohydnego bałwochwalstwa, kultu zmarłych. Kolejnym takim podkładanym chytrze i oszukańczo pod chrześcijaństwo bałwochwalstwem są tak zwane relikwie. Biblia naucza o ohydzie relikwii w 5 Mojżeszowej 34, 5 i 6 werset. Co tam jest napisane? Jest napisane, że Bóg sam zabrał Mojżesza i sam się zajął jego ciałem. Jednym z powodów, że Bóg sam pogrzebał Mojżesza, jest właśnie to, że nie chciał, aby Izrael pociął go na kawałki i zrobił sobie z niego relikwię, albo wypchał go i zrobił z niego Boga, albo nie wiadomo co jeszcze zrobił. I Słowo Boże w 6 wersecie 34 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej powiada: a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Pan sam się zatroszczył. Kolejnym kultem, który dotyka nas w Polsce, mamy kult maryjny. Jest również złamaniem pierwszego przykazania. Oczywiście katolicka teologia powiedziałaby mi, że mówię teraz bezrozumnie. I sprytnymi, chytrymi krętactwami zaczną wam udowadniać sprawy, które są kłamstwem. Wiecie, Maria, ta w Biblii, jest nazwana obdarowana łaską i błogosławiona między niewiastami. Zwróćcie uwagę, że słowa te wskazują, że jeśli jest obdarowana łaską, to znaczy, że potrzebowała czego? Łaski. Ktoś potrzebuje łaski, to na pewno nie jest Bogiem i na pewno nie jest bez winy. Ktoś, kto jest niepokalany i bez winy, nie potrzebuje łaski. Zwróćcie uwagę, że słowa te wskazują, że jeśli jest obdarowana łaską, to znaczy, że potrzebowała czego? Łaski. Ktoś potrzebuje łaski, to na pewno nie jest Bogiem i na pewno nie jest bez winy. Ktoś, kto jest niepokalany i bez winy, nie potrzebuje łaski. Nawet Maria, matka Jezusa, nazywa go w Łukasza w 1 rozdziale, w 4 wersecie, Zbawicielem. Zbawiciela kto potrzebuje? Grzesznicy czy ludzie bez grzechu? Wiecie, zgodnie z wolą Bożą zawartą w Biblii jest jeden pośrednik, albowiem jeden jest Bóg, mówi Biblia, i jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Tylko w Nim jest pośrednictwo. Biblia nic nie mówi nam o niebowstąpieniu Marii, nie ma też nic na temat jej śmierci. Dokładnie jednak mówi o tych, którzy nie doznali śmierci. Mówi o Henochu, który nie doznał śmierci, o Eliaszu i o naszym Panu. Trzech ludzi mamy w Biblii, którzy nie doznali śmierci. Spośród nich ani Henoch, ani Eliasz nigdy nikomu nie objawili się z prośbą o modlitwę do nich. Choćby się objawili, niech byliby przeklęci, napisałby Paweł. Choćby anioł z nieba inaczej zwiastował. Nigdy ani Eliasz, ani Henoch nie objawili się nikomu w Biblii, prosząc, żeby się od tej pory do nich modlić i oni coś załatwią. Owszem, Jezus z nimi rozmawiał, ale nikt mi nie powie, chyba że się Jezus do nich modlił. Podobnie mówienie, że potrzebny jest nam wstawiennik przed Jezusem w postaci Jego matki, jest tylko tuszowaniem bałwochwalstwa, dlatego że czasem ludzie mówią, ja słyszałem argumentację, że wiecie, Jezus niczego by nie odmówił swojej matce. Chcę wam powiedzieć po pierwsze, że Jezus nie był skorumpowany. Jeżeli Słowo Boże, jeżeli Ojciec mówi nie, to choćby matka mówiła tak, to nie u Boga jest nie, a tak jest tak i nie ma żadnych znajomości. Dla Jezusa zawsze Jego służba i Ojciec stały na pierwszym miejscu i ani matka nie była w stanie tego zmienić. Zresztą czytamy w Ewangelii, kogo Jezus naprawdę nazywa braćmi i matką. I bardzo jasno się wyraża. Postawienie Boga na pierwszym miejscu nie jest łamaniem przykazania o szacunku do rodziców. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Teraz chcę wam powiedzieć o czymś, co was bardzo zdziwi. Wierzę, że strasznym kultem i kolejnym bałwochwalszą rzeczą łamiącą to cudowne pierwsze przykazanie, którą jesteś oszukanych tysiące ludzi na świecie, jest kult papieża. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Pomimo to tysiące ludzi nazywa ojcem, i to świętym, wcale nie Boga, który jedynie jest godzien chwały. Chcę wam powiedzieć, pośrednictwo papieża jako nieodzowne dla mojego zbawienia jest dla mnie bardzo wątpliwe. Prędzej się obawiam z jego strony prześladowań kiedyś, niż wsparcia mnie w moim zbawieniu. Chcę wam powiedzieć, w modlitwie nawet prosty pastuch może kogoś wymodlić. Nie trzeba być papieżem. Papież nie ma żadnego wpływu na wasze zbawienie. Chciałbym wam coś przeczytać. Posłuchajcie dokumentów Kościoła katolickiego i tego, co mówią. Posłuchajcie uważnie. Wyjaśniamy, twierdzimy, postanawiamy i oznajmiamy, że dla wszystkich ludzi bezwarunkowo konieczne do zbawienia jest podporządkowanie się rzymskiemu papieżowi, bulla papieża Bonifacego VIII. Koniec cytatu. Kolejny cytat. Postanawiamy, że Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski wykonują swoją władzę nad całą kulą ziemską. Dalej, iż tenże biskup rzymski jest następcą świętego Piotra, księcia apostołów, prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Sobór we Florencji. Oto zwiedzenie. Oto cytaty tego zwiedzenia. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. To moje wyznanie wiary. Amen. Wiecie, Biblia nie mówi, bym nie nazywał ojcem mojego cielesnego ojca. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o rzeczy duchowe i w takim też znaczeniu Biblia uczy, aby nie nazywać ojcem człowieka. Potem mamy kolejny kult, na przykład kult zmarłych. Słowo Boże w Izajasza, 65 rozdział, 3-4 werset mówi, że drażni Boga przesiadywanie na grobach. Nie można ludzi, którzy umarli, stawać na równi z Bogiem, modląc się do nich. Wiecie, ja wiem, że wy to wiecie wszystko. Ja wiem, że przed nikim dziś nie odkryłem Ameryki, ale chcę wam tutaj pokazać, że Biblia bardzo jasno nie tylko daje nam pierwsze przykazanie, ale samą swoją nauką umacnia je. Jeśli by Bóg chciał, aby się modlić do umarłych, to na prośbę bogacza, który cierpiał męki, posłałby anioła do jego rodziny, tak czy nie? Znacie tą historię. On cierpiał męki i poprosił, żeby anioła posłać do rodziny, żeby choć rodzina się nawróciła. Mamy to w Biblii, Jezus to opowiada. Żeby choć rodzina uniknęła tragedii. Bóg jednoznacznie odwołuje się do Słowa Bożego, mówiąc, mając Mojżesza. Niech Mojżesza słuchają. Mówiąc, mają Mojżesza, chodzi o to, że mają Słowo Boże, mają księgi mojżeszowe. Chcę wam powiedzieć, jest też coś takiego, co jest złamaniem pierwszego przykazania i co jest bałwochwalstwem świeckim. Są bałwany współczesnego świata, takie jak seks, brzuch, pieniądze. Świeckie bałwochwalstwo. Oddawanie się na przykład w ofierze. I dzisiaj ludzie oddają swoje życie w ofierze ohydnym bałwanom, które pod różnymi nazwami występują. Czym jeśli nie oddawaniem się w ofierze i paleniem prawie że żywcem swego życia, czasem swoich dzieci, jest narkomania, nikotyna, alkoholizm i lekomania. Ciągłe na przykład też zajmowanie się modą. Godziny, tysiące złotych oddane na kosmetyki krawców i fryzjerów dla wypięknienia tego swojego ja. Kiedy Biblia mówi o czym innym. Oczywiście ja nie mówię tutaj, wiecie, że ktoś kupił mydło czy szampon. Wy wiecie, o czym ja mówię. Chyba ktoś by był niepoważny, jeśli by mi osądzał, że nie chcę usłyszeć, że brat Kulec w kazalnictwie sprzeciwia myciu prysznicowi i wiecie, i takim rzeczom. Ja mówię o maniakalnym uwielbianiu swojego ja. To może być hobby, znaczki, modele, działalność towarzystw, ochrony psów i kotów i nie wiadomo czego jeszcze. Może to być telewizja, fankluby, autografy, podpisy, histeria koncertowa. To są marzenia wielu dzisiejszych gwiazd chrześcijańskiej muzyki, żeby młodzież ich tak chciła, jak chciła Beatlesów. Wiecie, wiele z tych rzeczy samo w sobie może nie być złe. Znaczki, modelarstwo. Każdy mały chłopiec kiedyś zbiera znaczki i klei modele. Ja mówię o ekstremum, kiedy cierpi rodzina, twoje duchowe życie. Kiedy cierpi żona, a mąż na przykład, on jest zapalonym wędkarzem. I on musi, bo w styczniu jest jedyny okres na tą rybę, a w lutym już na inną. I tak cały rok. Złem jest stawianie czegokolwiek ponad Bogiem, choć niewielu ludzi odważy się o tym powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, kończąc powoli już i zmierzając do końca, że zakonu unieważniać nie wolno. Wyjście jest jedno.
Dzisiaj bardzo prosto ludzie unieważniają zakon, unieważniają Stary Testament, mówiąc, mamy Nowy Testament, z rękami w kieszeni stoją, Jezus to jest kumpel teraz. Jezus nigdy nie będzie niczyim kumplem. Jezus nigdy nie da się klepać po plecach zepsutemu, zeświadczałemu współczesnemu chrześcijaństwu, które próbuje uniżyć Stary Testament i sprowadzić go nie wiadomo do czego. Zakonu się nie unieważnia. Wyjście jest jedno, postąpić według Słowa Bożego. Bóg w żadnym miejscu go nie przekreślił. Bóg podniósł poprzeczkę. Bóg go wypełnił w osobie Syna Bożego. I jest wielkim nieporozumieniem to, co się dziś robi. Wiecie, nawet w największych ciemnościach Bóg zawsze, w najgorszych czasach miał ludzi, którzy byli gotowi błyszczeć światłem posłuszeństwa Słowu Bożego i posłuszeństwa pierwszemu przykazaniowi. Po śmierci Hiskiasza, o którym mówiliśmy, że wierzył tylko Panu, dwóch kolejnych królów, którzy następują po Hiskiaszu, stacza się straszliwą ciemność. Chcę wam powiedzieć, po Hiskiaszu następuje nad Izraelem prawdziwa duchowa ciemność, jakiej długo Izrael nie widział. Naród stacza się w odstępstwo. To właśnie w tych strasznych czasach ginie Izajasz podczas panowania Manasesa. Izrael wpada w okultyzm i bałwochwalstwo. Kolejny król po Manasesie, król Amon, ginie znienawidzony przez własnych współpracowników i przyjaciół. I wtedy, kiedy już wydaje się, że jest zupełnie ciemno, że wszyscy zapomnieli o kochającym Bogu, pojawia się Jozjasz. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Słyszycie, co tu czytałem? Jeżeli usuwamy z naszego życia bałwochwalstwo z wszelkimi rodzajami, które ja wymieniłem, chociaż mam mało czasu, można by o tym więcej mówić, przywracamy ważność słowom, które powiedział Bóg w naszym życiu. Może mu inni mówili, czemu to robić, Jozjaszu? Przecież się wszyscy przyzwyczaili. Tak już było, no nasza babka tak wierzyła, nasz ojciec. Co ty robisz? Przywracam ważność Słowu Bożemu. Oto co robię. Czy potrafimy objąć dziś myślami, jakiemu wspaniałemu Bogu służymy? Wiecie, Bóg nienawidzi bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo jakby w tle mówi, że Bóg jest niewszechmogący. Kiedy jesteś chory i szukasz uzdrowiciela, to jakbyś nie wierzył, że Bóg cię może uzdrowić. Wiecie, bracia i siostry, w wielu zborach nie ma nauczania i nawet nie uwierzycie. Ale byłem w kościołach, gdzie ludzie chodzili do różnego rodzaju kręgarzy, do różnego rodzaju kręglarzy, różnych różdżkarzy, bioenergoterapeutów, wróżbitów, poddawali się temu diabelskiemu zapieczętowaniu, a potem się dziwili, co się dzieje z ich życiem. Izajasz pisał o wielkim Bogu. Zginął za to. Bogu, który nie potrzebował, żeby człowiek miał pośredników i zastępy małych, żonnych krwi i życia naszych dzieci bożków. Bóg jest wszechmogący. On wystarczy. Jestem, który jestem. Wiecie, co się zawiera w tych słowach? W tych słowach zawiera się tyle, że mógłbym tu stać 100 godzin i wykłady by się nie wyczerpały. Ale między innymi w tych słowach zawiera się prawda dla twojego miejsca w dzisiejszym świecie. Prawda wiary, którą noś w swoim sercu. Kiedy Bóg mówi, jestem, który jestem, tym samym Pan ci dziś powiada. Jestem tym, co ci trzeba na dany moment w twoim życiu. Ja jestem twoim Panem. Bóg mówi, że nie ma zamysłu, który by zaćmił jego wzrok. Nie suwerennym, nie najmądrzejszym, niewystarczająco litościwym. Katolicyzm dzisiaj w wielu swoich formach prezentuje Boga złego, rozgniewanego, upartego. Na szczęście Matula może wyprosić. A Bóg jest przecież kochający i dobry. I mówi, żeby wołaj do mnie w dniu niedoli. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni. Przyjdźcie do mnie wszyscy chorzy, spragnieni. Przyjdźcie do mnie, ja mam dla was wyzwolenie. Amen.
Nie musicie prosić gdzieś tam bokiem. Fałszywe kulty przedstawiają go jako rozgniewanego, że musisz pójść i tam gdzieś wymodlić u jakiejś tam pani. Tak jak gdyby Bóg był uparty i inaczej by się nie dało. To, co w nas ludziach jest najświętsze, jest tylko brudem przed Bożym obliczem. Bóg jest święty, suwerenny, najmądrzejszy. Nie potrzebuje doradcy Bóg żadnego. Bóg nie potrzebuje kogoś, żeby mu rozjaśnił, o co chodzi w danej sprawie. Bóg nie potrzebuje świętego Antoniego od zgubionych rzeczy, żeby mu podpowiedzieć, gdzie ci się zgubiło to, co straciłeś. Narody objęte bałwochwalstwem zapominają, że On wszystko może. On wystarczy. Znamy Boga, o którym Izajasz, prowadzony Duchem Świętym, powiedział takie słowa. I przyjmijcie te słowa uważnie, je teraz słuchając. Chcę nimi zakończyć dzisiejsze nauczanie. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać? Obiera sobie drzewo niepróchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcza. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz. Sędziów ziemi unicestwia, zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, twórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Chwała niech będzie naszemu Bogu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ten cudowny prorok, który to wygłosił, to jest Izajasza, 40 rozdział od 18 do 31 wersetu, został żywcem przepiłowany w pniu drzewa i poniósł męczeńską śmierć, ginąc za tą świętą prawdę, która nam została w tej księdze. Niech Bóg nas błogosławi, byśmy na wszystkich drogach naszego życia wiedzieli, że obok tronu Bożego jest miejsce tylko chwały, na chwałę, wdzięczność i że przed tym tronem możemy tylko upaść. Nie ma tam miejsca na innych bogów. Amen. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.